Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Dobre życie w trudnych czasach. Więc otwórzmy sobie list do Efezjan, rozdział 5. Jeśli ktoś potrzebuje Biblii, to może gdzieś tam na parapetach leżą egzemplarze, które można na chwilę wypożyczyć i skorzystać z nich. Efezjan, rozdział 5. Tak jak nam tu Michał wyświetlił, od 15 do 20 wersetu czytajmy ten fragment. Ja będę czytał z przekładu Biblii Ewangelicznej, więc śledźmy razem tekst, słuchajmy, co Duch Święty mówi przez swoje słowo. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy. Niektórzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak wspomniałem przed tygodniem, mówiliśmy o tym, iż każdy z nas składa ofiarę ze swojego czasu. I każdy człowiek to robi. Każdy człowiek komuś lub czemuś składa ofiarę z czasu. My oczywiście jako chrześcijanie powinniśmy dbać o to, by poświęcać nasz czas naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Wyjaśniliśmy sobie to dokładnie. Nie będę teraz powtarzał kazania, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać to na stronie internetowej, gorąco zapraszam. Ale chciałbym przypomnieć wam jeszcze jedną bardzo ważną myśl. To, komu składamy ofiary, w tym przypadku mówiliśmy o ofierze z czasu, określa, kto naprawdę jest naszym Bogiem. Bo my jako ludzie, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie cenimy słowa. My możemy mówić różne rzeczy, my możemy deklarować, na przykład jestem chrześcijaninem, wierzę w Boga, ale tak naprawdę to są słowa. Co naprawdę pokazuje, kto jest twoim Bogiem? To pokazuje, komu składasz ofiary. I tydzień temu mówiliśmy o tym, że tak naprawdę jedną z najpopularniejszych, chociaż być może niewymienianych wcale w Biblii, ofiar jest czas. Każdy z ludzi składa na ofiarę swój czas komuś lub czemuś. I to jest prawdziwy twój Bóg. Jeśli bardzo dużo czasu spędzasz przed komputerem i nie jest to twoja praca zawodowa, tylko to jest twoja decyzja, twoja przyjemność, ty decydujesz, to jest twój Bóg. Bo postanowiłeś bardzo cenną rzecz, jakim jest czas, poświęcić temu czemuś. O tym mówiliśmy przed tygodniem. I z tymi prawdami bardzo dobrze harmonizuje dzisiejszy tekst, który czytaliśmy przed chwilą. Gwoli wyjaśnienia, ten tekst, który przeczytaliśmy, ten fragment, jest wpleciony w bardzo praktyczne wskazówki, jakich apostoł Paweł udziela Kościołowi w swoim liście z natchnienia Ducha Świętego. Te praktyczne wskazówki dotyczą bardzo konkretnych zachowań, bardzo konkretnych problemów, które występują w różnych obszarach życia człowieka, więc możemy przeczytać mniej więcej od 17 wersetu 4 rozdziału te praktyczne wskazówki, nawet do 6 rozdziału tego listu do Efezjan. Bardzo dużo konkretnych prawd, bardzo konkretnych rad, wskazówek, jak chrześcijańskie życie powinno wyglądać. I ciekawą rzeczą jest, że w tym fragmencie, który czytaliśmy, spójrzcie na werset 15, Paweł poprzez te wszystkie wskazówki, rady, zalecenia nagle stwierdza coś bardzo generalnie. Podsumowuje jakby te rady i jednocześnie mówi słowa, które są pewnego rodzaju wezwaniem. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. To jest bardzo niesamowita rada. Paweł mówi, macie przyglądać się swojemu życiu. Nie możecie żyć na spontan. a jak wyjdzie, tak będę żył. Co przyniesie dzień, to będzie. Jak chlapnę językiem, co popadnie, trudno. Jak wybiorę źle, trudno. Jeżeli coś mi się złego przydarzy, trudno. Trzeba płynąć z rzeką. Pantarei, tak? Wszystko płynie. Wszystko jest zmienne. Trudno. Trzeba się z tym pogodzić. Nie. Przyglądaj się swojemu życiu. Bacz na to, jak żyjesz. Zwracaj uwagę na własne postępowanie. I Paweł, dając to zalecenie, wzywa Kościół do mądrego życia. Zwróćcie uwagę, że tu jest sporo napisane o mądrości. Wzywa, abyśmy w naszym postępowaniu, w naszym chodzeniu byli mądrymi ludźmi, a nie niemądrymi. I teraz bardzo ciekawe jest to, jak apostoł Paweł, chodzący w Duchu Świętym i piszący z natchnienia Ducha Świętego te słowa, rozumie, czym jest mądrość. To jest ciekawe, że Paweł łączy ową mądrość z właściwym wykorzystywaniem danego nam czasu. Tak? Pisze, nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Niesamowite. Paweł mówi tak, jeżeli nie potrafisz zarządzać swoim czasem, jesteś niemądry. Bądź Salomon używa innego rzeczownika w swojej księdze przypowieści, mówiąc, jesteś głupcem. To jest ciekawe. Jak poznać mądrego człowieka? Przyjrzyj się, jak spędza czas. Na co wykorzystuje czas? Jak mijają mu dni? Co robi? Co tworzy? Czy w ogóle coś tworzy? Nie można tworzyć czegoś, nie można czegoś wznosić, budować, robić konkretnych, pożytecznych rzeczy budujących, trwoniąc czas. I Paweł mówi tak, według mnie mądrym człowiekiem jest ten, który wykorzystuje we właściwy sposób czas. Używa tutaj bardzo ciekawej metafory kupieckiej, dokładnie w języku greckim tam jest napisane wykupując czas. Ciekawy zwrot. To nam mówi o tym, że czas płynie. Niezależnie od tego, co robimy, on płynie. Czy śpisz, czy pracujesz ciężko, czy jesz, czy jesteś w pracy, on cały czas płynie. I teraz niezależnie od tego, co my robimy, ten czas upływa, więc my powinniśmy być sprytni, powinniśmy być mądrzy, powinniśmy być błyskotliwi i wykorzystywać ten czas, odzyskiwać go na rzeczy właściwe. Skoro ten czas upływa, skoro z każdą sekundą starzejemy się, skoro z każdą sekundą tego czasu jest coraz mniej dla nas, my musimy być przebiegli, sprytni, błyskotliwi jak kupcy. Nie wiem, czy ktoś z was był na Bliskim Wschodzie? Tak? Paweł pochodził z kultury bliskowschodniej, był Żydem wychowanym w dzisiejszej Turcji, potem młodzieńcze lata spędził w Jerozolimie, więc doskonale wiedział, co to są targowiska. Jak bardzo trzeba być sprytnym na targu bliskowschodnich miast, żeby dobrze kupować. Bo jak jesteś ciamajda, to cię tak wyrolują, że zapłacisz ciężkie pieniądze za byle jaki towar. Więc musisz być sprytny, błyskotliwy, musisz wiedzieć, o co ci chodzi, umieć wykupywać, umieć kupować pewne towary. To jest cechą kultury bliskowschodniej. W Jerozolimie, jak jesteście na Starym Mieście, nie zatrzymujcie się za długo przy jednym towarze, nie wykazujcie zbyt wielkiego zainteresowania i nie wchodźcie do sklepów, do których nie chcecie wejść. Wróć, w których nie chcecie nic kupić. Bo jeżeli tam wejdziesz, to już będziesz musiał coś kupić. Niesamowicie tam handlują. Tam non-stop handlarze próbują cię nakłonić, żebyś coś kupił. Niesamowite. Więc Paweł używa tej kupieckiej metafory po co? Aby nam pokazać, że tak naprawdę, skoro czas płynie i nikt nie jest w stanie go pokonać z ludzi, więc w związku z powyższym my musimy zacząć ten czas wykorzystywać teraz pożytecznie. On nie może nam po prostu przepłynąć między palcami. Więc musimy być sprytni i w mądry, menedżerski sposób zarządzać czasem, który jest nam dany. Twoje dni, mój drogi bracie i moja droga siostro, nie mogą sobie po prostu upłynąć. Jeżeli siadasz wieczorem na swoim łóżku, żeby się położyć spać i masz refleksję, jak mi minął dzień i stwierdzisz, nic nie zbudowałem, niczego nowego się nie dowiedziałem, niczego w moim rozwoju duchowym nie zrobiłem, nie postąpiłem kroku do przodu, nie wzniosłem się na wyższy poziom rozumienia Bożej woli i Królestwa Bożego, to właśnie zmarnowałeś dzień. I wiesz, co ci powiem? On się już nie wróci. Jeżeli większość swojego dnia spędziłeś na rzeczach, które nic dobrego nie budują, nie są pożyteczne, nie są właściwe dla Królestwa Bożego, po prostu marnujesz czas. Pozwólcie, że nie będę wracał znów do kwestii, którą poruszaliśmy przed tygodniem, że musimy pracować, że musimy zajmować się domem i tak dalej. Pozwólcie, że już tego nie będziemy na nowo wałkować. Mówimy teraz tutaj o tym, co pokazuje nam apostoł Paweł. Wykupujcie czas. Czyli zajmijcie się sprawami, które są dobre, pożyteczne, budujące, które są ważne. A takimi bez wątpienia jest królestwo, sprawy Królestwa Bożego. I poprzez takie efektywne wykorzystywanie czasu my jesteśmy sprytnymi handlowcami, którzy ten czas po prostu wykorzystują ku dobrym, właściwym, pożytecznym rzeczom. I zostawiamy po sobie dobre budowle, sami również się rozwijamy i osiągamy cele. Ponieważ tak naprawdę chrześcijańskie życie jest życiem celu. Dobre wykorzystywanie czasu musi oznaczać osiąganie pewnych celów. Na przykład ktoś powie, pamiętam taką historię, jeszcze gdy służyliśmy, mieszkaliśmy w Koszalinie, to w zborze w Koszalinie była siostra, która po prostu zachodziła w ciążę. Pierwsze dziecko, drugie dziecko, po drugim dziecku mówi już koniec, a nagle się trzecie zrodziło, potem czwarte i ona ciągle płakała. Czemu płaczesz? Bo ja bym tak chciała głosić Ewangelię, ja bym tak chciała coś robić dla Królestwa Bożego, a tu muszę teraz ciągle w pieluchach siedzieć. Ja mówię, słuchaj, ale coś ci się poprzestawiało. Przecież to jest bardzo dobre, że ty jesteś matką, która troszczy się o swoje dzieci. Kobieta jest stworzona do tego, żeby troszczyć się o swoje dzieci. Bez wątpienia mężczyzna również jest stworzony być dobrym ojcem, ale pewnych rzeczy kobieta, pewne rzeczy tylko kobieta może zrobić przy dziecku. Więc dlaczego sądzisz, że to jest gorsze od zajmowania się sprawami królestwa? To też jest królestwo. Jaki jest cel wychowywania dzieci? No, żeby wyrosły na porządnych ludzi. A co to znaczy porządny człowiek? Bo w rodzinie gangsterskiej porządny to ten, który bez zmrużenia okiem potrafi przystawić komuś lufę do skroni i nacisnąć spust. Czy taki porządek uważamy za słuszny? A w rodzinie złodziei porządny to ten, kto jest porządnym złodziejem. A w rodzinie biznesmenów to ten, kto ma porządny biznes. To nic, że oszukuje podatki, to nic, że wykorzystuje robotników, ale ma niezły biznes i dobre dochody. To co to znaczy być porządnym człowiekiem? To jest niewłaściwa definicja, żeby dzieci wyrosły na porządnych ludzi. Prawidłową definicją jest, celem wychowywania dzieci jest, aby wyrosły na takich ludzi, na jakich chce Bóg, żeby wyrosły. Aby osiągnęły w swoim życiu taką dojrzałość, by móc realizować Bożą wolę w swoim życiu. Inaczej będą nieszczęśliwe, inaczej będą miały pozamiatane w swoim życiu. To jest cel wychowywania dzieci. I teraz każdy chrześcijanin ma swoje cele. Każdy z was ma u Boga wyznaczone cele. Czy ty wiesz o tym? Dobrze, obróć się do kogoś, powiedz, zapytaj go, czy ty wiesz, jaki masz cel w życiu? Janusz, jaki masz cel w życiu? Ciebie nikt nie zapytał tam. Myślałeś, że umkniesz. Niewątpliwie tych celów jest kilka. Jednym celem jest oczywiście to, żeby wychować dzieci, żeby no, mężczyzna posadzić dom, zbudować dom, posadzić drzewo i zrodzić syna. Mi się nie udało, celu nie zrealizowałem. Zostawmy sprawy osobiste na boku. Tak? Mamy różne cele, tak, takie zwykłe, naturalne, które wynikają z naszej społecznej roli, jako na przykład rodzice, dzieci i tak dalej, ale są też cele inne. I kilka celi ma każdy człowiek, więc teraz pytanie, jaki jest cel dla twojego życia? Tak naprawdę dla chrześcijan cele określane są przez Boga, który uczy nas, jak żyć i co robić w życiu. Mądrość polega więc na zrozumieniu Bożej woli, tak, czyli celów dla nas i realizacji ich. Popatrzcie na 17 werset. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Wow. Paweł dokładnie pokazuje ten tok myślenia, który teraz omawiamy. Chcesz być mądrym człowiekiem? Musisz dobrze wykorzystywać czas. Ale dobre wykorzystywanie czasu oznacza realizację celów. Ale cele są określone przez wolę Bożą. To Bóg określa cel twojego życia. Więc nie bądź nierozsądny, nie bądź niemądry, nie bądź głupcem i dowiedz się, jaka jest wola Pana dla twojego życia. Dowiedz się, co masz dzisiaj zrobić, co masz zrobić jutro i do czego masz dojść codziennym, systematycznym działaniem za miesiąc, za rok. Wiecie, mnie przeraża to, że mnóstwo chrześcijan kompletnie nie przykłada ręki do realizacji celów, jakie Bóg postawił Kościołowi. To znaczy, oni są częścią Kościoła, ale ich życie w zasadzie w ogóle nie jest zaangażowane w realizację celów dla Kościoła. Bóg ma cel dla człowieka indywidualnego, ale też ma cel dla całej społeczności, bo Kościół to ludzie, tak, zgromadzenie świętych, powołanych ze świata. I teraz dla tego zgromadzenia, dla tej grupy ludzi Bóg również ma jakiś cel. Warto, żebyśmy się dowiedzieli, jaki jest cel dla tego zboru. Jeżeli jesteś jego częścią, to co jest celem, jaka jest wizja dla tego Kościoła i jak mam w mądry sposób wykorzystać czas, moje zasoby, mój potencjał, aby tą wizję, tą wolę Bożą osiągnąć, zrealizować. To jest oczywiście odpowiedzialność nas wszystkich, a nie tylko wybranej grupy ludzi. Jeśli ktoś tego nie robi, czyli nie realizuje Bożych celów zgodnych z Bożą wolą, po prostu nie jest mądry. To surowe stwierdzenie, ale dlaczego ono jest takie surowe? Ponieważ werset 16 mówi, bo przyszło nam żyć w trudnych czasach. Tak, czytamy tam? Gdy znajdujesz się w trudnych okolicznościach, to nie zajmujesz się zbędnymi rzeczami. Prawda? Ale robisz tylko to, co jest najważniejsze. Mam do was pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację, że w twoim domu, w twoim mieszkaniu wybucha pożar. Nie ma w nim już dzieci, nie ma w nim twojego współmałżonka. Mam nadzieję, że nikt z was nie chciałby zostawić swojego współmałżonka w płomieniach. Już ich nie ma. Wszystkie ukochane osoby są już ewakuowane. I pożar zaczyna obejmować całe domostwo. Sytuacja bardzo trudna. Zgadzacie się? Co ratujesz ze swojego domu? Mydelniczkę? Garnek? Co ratujesz? Dla mnie mydelniczka i garnek nie są ważne. Dlatego je wymieniłem. Chyba, że macie mydelniczkę ze złota. 24-karatowego. 24-karatowego. Czyż nie ratujemy w takiej sytuacji tego, co jest najcenniejsze i najważniejsze dla nas? Dobrze, ja przepraszam. Pytanie. Czy ktoś z was się kiedyś w ogóle nad tym zastanawiał, co ma ratować, gdy wybuchnie pożar w domu? Kto się zastanawiał? Ręka w górę. Słuchajcie, zdefiniujcie to sobie, proszę. Bo to jest, wiecie, potem panika, nie? Ale jak jesteś wyszkolony, masz przemyślane pewne procedury, jesteś gotowy. No więc co byś ratował? Nie ratowałbyś żadnej nieważnej rzeczy. Trudna sytuacja, trzeba reagować natychmiast, trzeba wybrać priorytety, więc bierzesz tylko to, co jest dla ciebie najważniejsze, najcenniejsze. Na przykład dokumenty. Zastanawiacie się nad tym, że trzeba ratować ważne dokumenty? Więc warto je mieć w jednym segregatorze, żeby tylko ten segregator strzelić pod pachę i w długą, tak? Bo nie masz czasu, bo strop ci się zawali za chwilę. Więc nie robisz rzeczy nieważnych w takiej sytuacji. Musimy zdawać sobie sprawę, że czasy są złe, że to jest bardzo trudny czas. Paweł to pisał 2000 lat temu, od tamtej pory cały czas czasy są złe, dlatego że w wiecznej perspektywie żyjemy no, w sytuacji, w czasie łaski, ale w której nie jest łatwo żyć. I teraz, jeżeli ktoś w tych trudnych czasach po prostu marnuje czas, no to nie jest mądry. Ponieważ w trudnej sytuacji zajmujemy się tylko tym, co jest ważne. A tak naprawdę, moi drodzy, trudność naszego życia polega również na tym, że czasu mamy coraz mniej. I nawet nie wiemy, ile mamy czasu. Pewnemu człowiekowi ktoś kiedyś powiedział, za 7 dni odejdziesz z tego świata. I on wiedział, że to jest pewne. Był chrześcijaninem. Wiecie, co zaczął robić przez 7 dni? Głosić Ewangelię jak nigdy dotąd. Nigdy nie był ewangelistą. Po prostu zaczął głosić. Pytałem go, dlaczego tak głosisz? Zostało mi niewiele czasu. Jest tyle ludzi, którzy mają potrzebę, którzy są w strasznym stanie, którzy giną. Ja muszę im o tym powiedzieć, co jest najważniejsze. Spędził 7 dni na rzadkim spaniu, nieczęstym, ale za to bardzo często głosił Ewangelię. Wiedział, że to jest najważniejsze. Sprawy Królestwa Bożego. I tu oczywiście nie chcę tego mówić, że czasy są złe, nie chodzi tutaj o straszenie, ale o realną ocenę rzeczywistości, w której żyjemy. Uzmysłowienie sobie, że nie ma czasu do stracenia, moi drodzy. Nie ma czasu. I tutaj Paweł zaczyna mówić, bo byliśmy w wersecie 17, nagle werset 18 mówi i nie upijajcie się winem. Tak? Jest tak napisane? Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Od razu na wstępie powiem, nie będziemy roztrząsać zagadnień typu, czy chrześcijaninowi wolno pić wino, albo inne zagadnienie bardzo często, ile można wypić, żeby nie zgrzeszyć. Nie będziemy dzisiaj poruszać tego zagadnienia. To są częste pytania na grupach młodzieżowych. Więc o co tu chodzi? Dlaczego Paweł nagle, mówiąc o wykorzystywaniu czasu, mówi i nie upijajcie się winem? Na pewno nie była to kampania prohibicyjna. Tu chodzi o życie w zdolności do chodzenia w duchu. Paweł mówi o tym dlatego, że wiedział, iż aby chodzić w duchu, musisz mieć trzeźwy umysł. I to trzeźwy zarówno w sensie niespożywania alkoholu, jak i trzeźwy w sensie rozumienia tego, co się dookoła ciebie żyje. Bo niektórzy nie piją alkoholu, a ciągle żyją tak, jakby byli na bani. Nie rozumieją, co się w ogóle dookoła nich dzieje, latają w chmurach, a jakoś to będzie, dobra, idź do pracy, a po co, jakoś dam radę, zasiłek wezmę. Więc chodzi o to, że albo jesteś zdolny do duchowego życia, albo tę zdolność utraciłeś. Dlaczego? Przez niemądre postępowanie. Bo stracisz czas. I tutaj akurat upijanie się winem jest taką biblijnym symbolem marnowania czasu. Tak? Salomon pisze na przykład w swoich przypowieściach, siedzą nad kubkiem wina mętnego z osadem na dnie, i marnują swoje chwile, swoje życie. To jest taki symbol. Nie wiesz, jak zmarnować czas, to stań się alkoholikiem. Nie wiesz, jak masz zmarnować czas, to zacznij grać w gry komputerowe. Być może dzisiaj Paweł by tak napisał. Będziesz tracił po 4-5 godzin dziennie i niczego sensownego nie zbudujesz, za wyjątkiem przejścia na kolejny level. Paweł pisze, my mamy być ludźmi ducha. My mamy być ludźmi, którzy chodzą w duchu, a do tego potrzebna jest trzeźwość umysłu. Bo zwróćcie uwagę, że w wersecie 18 zalecenie, by nie upijać się winem, połączone jest z dbaniem o to, aby duch mógł nas stale napełniać. Bardzo mi się podoba ten przykład. Chociaż nie jest może z greki bardzo precyzyjny, litera w literę, słowo w słowo, ale bardzo stawia bardzo ciekawą myśl. O czym za chwileczkę. Bo idzie w tym wszystkim o to, moi drodzy, abyśmy chodzili w duchu, byli zdolni do życia w duchu, do duchowego życia. Jak być człowiekiem pełnym ducha? Werset 19 mówi, w związku z tym powtarzajcie sobie psalmy. W języku greckim tam jest mówiąc sobie samym. Wow. To jest ciekawe. Ja teraz powiem rzecz, która być może się wydawać dziwna, ale tylko na pozór. My jako chrześcijanie, my mamy mówić do siebie Boże Słowo. Czasami jadę samochodem i widzę, że kierowcy z naprzeciwka, pusty samochód, oni coś mówią albo śpiewają. Tak? Moje ciekawe. Albo nie wiem, czy widzieliście ludzi idących po ulicy i debatują z sobą. Nie? To jest dziwne wrażenie. Ale jeżeli chodzi o życie chrześcijańskie, to jest bardzo ważna sprawa. Dlaczego? Ponieważ to jest bardzo ciekawe duchowe ćwiczenie, które pochodzi jeszcze z hebrajskiej kultury. Otóż Hebrajczycy, gdy czytali słowa Boże zapisane w zwojach, to oni nie czytali ich cicho. Oni mieli jakiś specjalny wskaźnik z takim palcem i oni czytali, z tej strony czytali, po hebrajsku i nie cicho, nie w myślach, tylko szeptając albo mrucząc. Rozważanie Słowa Bożego polega na tym, że czytamy te Słowo głośno. My słyszymy, my mówimy to. To jest bardzo interesujące duchowe ćwiczenie, które ma za zadanie nie tylko umieścić Boże Słowo w naszej pamięci, ale również umieścić je w naszym sercu. Co więcej, nasze usta wypełniane są wtedy Słowem po to, aby nie były wypełnione innymi rzeczami, które są zbędne i mniej ważne. Więc poprzez, tak tutaj apostoł Paweł pisze, powtarzanie sobie psalmów, tak naprawdę to można to przetłumaczyć z greki pieśni, sięganie do hymnów i śpiewanie natchnionych duchowych pieśni, my tak naprawdę tworzymy w sobie atmosferę uwielbienia. To się bardzo dodaje z prawdą o tym, że jesteś świątynią Ducha Świętego. Kto tu jest świątynią Ducha? Ręka w górę. Jest nas parę. Więc teraz jako świątynia ja mam być miejscem, w którym Bóg jest uwielbiony poprzez moje oddanie całego mojego serca, poprzez moje słowa, poprzez pieśni, poprzez moje myśli. Oczywiście myśli są zaangażowane w proces mówienia. Więc gdy ja mówię słowo, ja śpiewam pieśni, ja sięgam do pewnych treści, które są uwielbieniem dla mojego Boga, ja stwarzam atmosferę i klimat w sobie. Zachęcam was do pewnego ćwiczenia. Gdy któregoś dnia obudzicie się i o poranku stwierdzicie, nie podoba mi się ten dzień, albo będziecie mieć bardzo zły humor, albo będziecie mieć złe samopoczucie. Wiecie, są takie dni, pochmurne i byle jakie. Nie wiem, czy często to się zdarza mężczyznom, kobietom, myślę, częściej. Słyszę od razu pogłos, nieprawda, nieprawda, nieprawda. Okay? Więc gdy zdarzą nam się takie dni, wiecie, co zróbcie? Zacznijcie wielbić Pana. Pierwsze słowa będą dziwne, będą niepasujące, będą szorstkie, będą takie niewłaściwe, bo ja się inaczej czuję. Nie przejmuj się tym, idź dalej. Zacznij z wiarą uwielbiać Boga. Wyznawaj prawdy o Nim. Zacznij mówić o tym, że jest wielki, że jest dobry, że Jego łaska trwa na wieki, że Jego imię godne jest chwały, że jest światłością, że i tak dalej. Wiecie, ja bym mógł tak długo. Zacznij to robić. I wiesz, co się stanie? Nagle pochmurny dzień stanie się tak piękny jak dzisiejszy. Pełen słońca, nawet jeżeli będzie padał deszcz i grzmiało. Wszystkie chmury twojego serca i umysłu rozejdą się. Atmosfera twojego serca się zmieni. I już nie będziesz mieć nosa na kwintę. Już nie będziesz zachmurzony, nie będziesz miał dąsów, albo jak to się mówi, nie będziesz strzelał focha na każdego. W tym momencie coś zmieni się w tobie. Paweł potem pisze jeszcze w wersecie 20. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa. To znaczy, że oprócz uwielbienia my mamy mówić również rzeczy, które są dziękczynieniem. I teraz jeszcze raz. Mamy to mówić sobie. To znaczy, że ty masz budować siebie. To jest rewolucyjna myśl. Wiecie dlaczego? Dlatego, że gdy mamy ciężki dzień, ciężki moment w swoim życiu, jakiś ciężki okres, to wiecie, czego najczęściej chcemy? Powtarzamy frazę osiołka ze Shreka. Niech mnie ktoś przytuli. Niech ktoś wreszcie przyjdzie i się mną zaopiekuje. Niech się zainteresuje, że jestem taki biedny, że mam dzisiaj taki zły dzień. I przychodzimy tacy często do kościoła, a tu nikt się na przykład nami nie chce zainteresować. Jak na złość. I co wtedy? Myślimy sobie, jaki to niedobry kościół. Tu nie ma miłości. Nikt nie widzi, że jestem w fatalnym stanie. Na co Duch Święty mówi, ale ja celowo ich oddzieliłem od siebie. Bo masz dojrzeć do tego, że to ty masz budować siebie. Po co? Abyś ty był zbudowaniem dla innych. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że duszpasterstwo, pocieszenie płynące z duszpasterstwa, doradztwo i tak dalej nie mają sensu. Absolutnie, jak najbardziej. Macie do mnie dostęp, no może nie 24 godziny na dobę, chociaż jak jest potrzeba, to nie ma sprawy. Dzwońcie i w środku nocy. Jestem do waszej dyspozycji, żeby wam służyć, ale to nie jest rozwiązanie, gdy będziemy jechać na paliwie cudzym. Jeżeli potrzebujesz porady, jeżeli potrzebujesz pogadać, posiedzieć, wypić kawę z kimś, no problem. Jednakże, jeżeli nie zrobisz niczego ze swoim życiem i stale będziesz uzależniony od picia kawy z kimś innym i pogadania z kimś innym, to nigdy nie wzrośniesz. Ciągle będziesz dzieciaczkiem duchowym. Dlaczego? Ponieważ twój wzrost oparty jest o twoje budowanie siebie. Gdy wybierasz, że zaczynasz mówić słowa, które są zgodne z Bożym Słowem. Gdy wybierasz, że zaczynasz mieć postawę zgodną z Bożą postawą. Gdy ty wybierasz, co staje się częścią twojego wnętrza. Ja tego za ciebie nie mogę zrobić. Brat czy siostra, nawet najbardziej przez ciebie cenieni, nie mogą tego zrobić za ciebie. Mogą ci doradzić, mogą cię poklepać po ramieniu, mogą cię przytulić, mogą ci powiedzieć ciepłe słowa, ale jeśli nic z tym nie zrobisz, nie umieścisz tego w sobie, ciągle będziesz niezadowolony z życia. Zacznij budować siebie. Wstajesz rano, pierwsze słowa to halleluja! Panie, dziękuję ci, że jesteś moim Bogiem. Jeżeli masz dar mówienia językami, możesz zacząć modlić się językami. Jeżeli bierzesz poranny prysznic, bardzo dobre miejsce do mówienia językami. A potem, gdy wstajesz, niech uwielbienie i chwała nie schodzą z twoich ust. Jeżeli masz możliwość i czas, czytaj słowo, mówiąc je do siebie. To jest ciekawa praktyka. Inaczej się w ogóle odbiera czytanie słowa na głos. To otwiera Duchowi Bożemu przestrzeń w nas. Otwiera Mu drogę do wpływu na nas. Jeżeli Duch Święty w tobie zamieszkał, jeżeli przeżyłeś napełnienie Duchem Świętym, to teraz On sobie nigdzie nie poszedł. Ty możesz powiedzieć, w ogóle nie czuję Ducha Świętego. To ty nie czujesz, ale to nie znaczy, że On zniknął, że On cię opuścił. On w tobie jest, ale poprzez nieprawidłowy filtr twojej duszy, filtr zwany marudzeniem, czarnowictwem, narzekaniem, on nie może dotykać twojej duszy. Dlaczego? Bo ten filtr go blokuje. Duch Święty nie zrobi w twoim życiu niczego bez twojego pozwolenia. On czeka, aż otworzysz mu przestrzeń, zaprosisz go i powiesz: Duchu Święty, miej wpływ na mnie. Jak to robisz? No właśnie, poprzez to, co apostoł Paweł tutaj powiedział. Powtarzajcie sobie, mówcie sobie samym psalmy, pieśni, tak, słowo, dziękujcie, uwielbiajcie. To jest ta technika. To otwiera Duchowi Świętemu w nas drogę do wpływu na nas. My Mu to umożliwiamy. Ja wiem, że może to dziwnie brzmi trochę. Pomyślimy, że Bóg jest wszechmocny i może wszystko. To prawda, ale Bóg postanowił w swojej wszechmocy, że się ograniczy. Nie pierwszy, nie ostatni raz to możemy zobaczyć, że Bóg tak względem ludzi robi, Więc ograniczył siebie i swoje działanie do Twojej decyzji. Innymi słowy, to Twoja decyzja jest kluczem otwierającym mu drzwi do działania. Jeśli mu nie otworzysz tych drzwi, on nie może nic zrobić, bo postanowił, że nie zrobi w Tobie nic przeciwko Twojej woli. Więc jeśli chcesz mieć zły dzień i chcesz na wszystkich burczeć i mieć minę złowrogą, mieć zły humor, to jest Twoja decyzja. On może pośle kogoś do Ciebie, może zacznie pukać, może coś się stanie, żeby zmienić to, ale ostatecznie to jest Twoja decyzja. I to jest niezwykle ważne, dlatego że pamiętajcie, że Paweł to pisze w kontekście zarówno pełni ducha, jak i poznania woli Bożej, jak i wykorzystywania czasu. Musimy zobaczyć tutaj tą kluczową rolę naszych decyzji. My mamy zadbać o to, czy Duch Święty, aby Duch Święty mógł nas stale napełniać. Dlatego mówię, to tłumaczenie bardzo mi się podoba, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Wy dbajcie o to. On tego chce. Lecz może to zrobić tylko wtedy, kiedy my mu to na to pozwolimy. A to wymaga oczywiście trzeźwości. Taka historia o Smithie Wigglesworthie, wiecie, że bardzo lubię tego człowieka. Jeżeli ktoś ma ochotę, w naszej bibliotece jest bardzo fajna biografia jego, apostoł wiary. Zachęcam do zapoznania się z tą pozycją. I tam jest między innymi taka historia, że Smith Wigglesworth któregoś dnia rano poszedł najpierw do Armii Zbawienia na spotkanie modlitewne. Był w jakimś mieście w Anglii. I rano wstał, poszedł do Armii Zbawienia na spotkanie modlitewne, bo wiedział, że Armia Zbawienia, w której zresztą kiedyś służył, co rano mają modlitwę. Potem stamtąd poszedł do kwakrów na zgromadzenie i tam w czasie tego zgromadzenia był bardzo pobudzony przez ducha. Starsi tego kościoła kwakrów podeszli do niego, mówią: jak ty to robisz, że Duch Święty tak przez ciebie działa, że jesteś taki pobudzony przez ducha? A on odpowiedział: jeśli Duch mnie nie pobudzi, to ja go pobudzę. Podoba mi się. Gdy zaczynam mówić zwyczajnie, ale z wiarą, zawsze spotyka mnie Duch Boży i oświeca mnie tak, że kontynuuję nadzwyczajnie. Zobaczcie, w tych wypowiedziach jest inicjatywa. Ten facet mówi: źle się dzisiaj czuję? To nie jest moja rzeczywistość. Nie czuję ducha? To zaraz go poczuję. Ja się nie zgadzam z tym, żeby nie przeżywać czegoś w Duchu Świętym. To jest inicjatywa, to jest branie pewnych rzeczy w swoje ręce, wiedząc, że one są dobre i właściwe. Czyli Duch Święty jest gotowy na to, żeby działać w tobie, ale pytanie jest, czy my się chcemy z Nim spotkać. To jest istota. I teraz, moi drodzy, idąc już ku końcowi, dlatego niesamowicie ważne jest to, abyśmy mówili z wiarą do siebie, śpiewali, uwielbiali, dziękowali, wypełniali swoje wnętrze świętą atmosferą świątyni. Gdy czytacie Stary Testament, zwróćcie uwagę, jaka atmosfera panowała w przybytku Mojżesza, a potem w świątyni Salomona. Dawid powołał do życia specjalną służbę uwielbienia, w której jedni grali na lutniach nastrojonych na taką oktawę, inni na inną oktawę. Jedni trąbili, drudzy bębnili. I teraz oni wszyscy byli powołani tylko do tego, żeby dniem i nocą grać i śpiewać przed Bogiem w tej świątyni. Niesamowite. Czasami ludzie mówią: no, zielonoświątkowcy są znani z tego, że grają dużo na... Oczywiście, że tak. Po co my właściwie gramy i śpiewamy tutaj w czasie nabożeństwa na początku? Jak myślicie? To jest mam talent? Czy X-Factor? Nie. Tutaj nie chodzi o żadne tego typu rzeczy, żeby sobie pośpiewać, żeby mieć fajny feeling. Tu chodzi o to, aby stworzyć w nas atmosferę. Wielu z was przychodzi w niedzielny poranek na nabożeństwo i mówią: nie chcę się żyć. Albo: ale miałem trudny poranek. I teraz Bóg mówi: okej, miałeś trudny poranek, to ja zrobię, że teraz wszystko się zmieni. Jak? Duch Święty mówi: to teraz zacznij mnie wielbić. Wiecie, że inaczej byście odbierali to kazanie, gdyby nie uwielbienie? Jeżeli chcecie dobrze czytać Słowo Boże i mieć objawienie tego, co Bóg tam przekazuje. Poświęćcie, zanim będziecie czytać Boże Słowo, trochę czasu na uwielbienie i mówienie językami. I zobaczycie, że potem lektura się zmieni całkowicie. To jest niesamowite. Uwielbienie to jest taki powóz, na którym wjeżdżamy przed tron Boga. Nie uwielbiasz, idziesz na piechotę, pod górkę. Czasami ciężko. Uwielbiasz Boga, wjeżdżasz windą. Na samą górę. Niesamowite. Dlatego stwórz atmosferę świątyni w sobie. Jeżeli jesteś świątynią, to tam musi być odpowiednia atmosfera. Halleluja. Dobrze. I gdy takimi będziemy chodzić w pełni ducha, ta pełnia ducha będzie się z nas wylewać i będziemy dobrze wykorzystywać czas. Będziemy rozumieć Bożą wolę, będziemy wiedzieć, co mamy robić w życiu i będziemy prawidłowo postępować w czasie, jaki jest nam dany. Proszę was, moi drodzy, nie marnujcie czasu. Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Nie pozwólmy, żeby dni, tygodnie, miesiące przepływały nam między palcami. Wiecie, niedawno słyszałem człowieka, który powiedział: odnoszę wrażenie, że zmarnowałem bardzo dużo lat. I to był człowiek w średnim wieku. Pierwsze siwe włosy już mu się pojawiły. Więc pomyślałem sobie, wow, cóż za niesamowite stwierdzenie. I ten człowiek postanowił zrobić coś z Bogiem. To jest wspaniałe. Nie marnujcie czasu. My możemy dobrze żyć w trudnych czasach. Może być powódź, mogą być kataklizmy, może być wojna, mogą być różne rzeczy. My możemy dobrze żyć w trudnych czasach. Kiedyś taka sytuacja w kolejce w piekarni. Pewien chrześcijanin stoi po chleb. Przychodzi do niego znajomy. A, dzień dobry panu, dzień dobry. I co słychać? Wspaniale, wszystko dobrze. A cała kolejka. O, żeś ty. Zdziwieni, że ktoś mówi, że jest dobrze. Jak jest u ciebie? Cudownie. Halleluja. Wspaniale. Wykorzystujmy czas. Jeżeli będziemy żyć zgodnie z wolą Bożą, napełnieni Duchem Świętym, to będzie się z nas wylewać i nawet w najtrudniejszym, najciemniejszym czasie będziesz mógł dobrze żyć. Dobrze w sensie Bożym, nie w sensie światowym, bo to jest całkiem inny rodzaj dobrze. Halleluja.